Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Śpiewaliśmy o dwóch drogach. Dwie drogi oznaczają zawsze wybór. I nasze życie najczęściej składa się z wyborów. I ważne jest na różnych etapach, w różnych dziedzinach, w różnych sprawach, po prostu zawsze dokonujemy wyboru. Jechać przepisowo, czy pojechać sobie szybciej, czy skrócić sobie drogę, czy pójść na kompromis, czy nie. Codziennie podejmujemy decyzje. Tak jak wielkim wyborem jest to, czy iść za Jezusem, czy nie, tak to życie, czy idziemy za Jezusem, czy nie, zawsze składa się z tego, że musimy dokonywać wyboru. Kiedy się obudzimy, to mamy wybór, czy się pomodlimy, czy nie, czy wstaniemy, czy nie. Wybieramy, co zjemy, gdzie pójdziemy. A jeśli nawet gdzieś musimy iść, to czy pójdziemy ochoczo, czy jak na ścięcie, czy będziemy gorliwi, czy będziemy się obijać w domu, w szkole, w pracy. Zawsze dokonujemy wyborów. I mamy też wybór tego, gdzie nasze serce. Słowo Boże i na podstawie Słowa Bożego ludzkie powiedzenia mówią takie rzeczy, że tam dom twój, gdzie serce twoje, tam skarb twój, gdzie serce twoje i odwrotnie. Tam, gdzie będzie twoje serce, to będzie dla ciebie najcenniejsze, najbliższe, najważniejsze. Możemy się przywiązywać do ludzi, do rzeczy, do miejsca, do zwierząt. Przywiązujemy się i wkładamy swoje serce w różne sprawy, czy właśnie tak jak już mówiłem, ludzie, miejsca. I tam, gdzie się przywiążemy, tam mamy serce i to jest dla nas najcenniejsze. W Słowie Bożym możemy... Dzisiaj tak rozważałem dwa takie określenia. Nie bardzo lubię czytać z wielu miejsc, bo tak później szukam i gubię się, ale spróbuję się nie pogubić. Lepiej jest nieraz z jednego fragmentu przeczytać i mówić. Ale może zaczniemy od Ewangelii Łukasza. Rozdział trzeci. Jest to kazanie Jana Chrzciciela, ale króciutki fragment od 10 wierszu. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. I kiedy byśmy otworzyli list do Hebrajczyków, trzynasty rozdział, piąty werset, niech życie wasze będzie wolne od chciwości. To jakby kontynuacja tego kazania Jana Chrzciciela. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Poprzestawajmy na tym, co posiadamy. I teraz inne fragmenty. Może nie będę już szukał wszystkich. W objawieniu Jana drugi rozdział, 25 wiersz mówi: trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. I chciałbym tak właśnie mówić o posiadaniu i trzymaniu się tego, co posiadamy, i poprzestawaniu na tym, co mamy. To są jakby podobne określenia, podobne sprawy, ale dwa różne światy. Świat materialny i świat duchowy. I musimy przykładać właściwe określenia do właściwego świata, aby przypadkiem nie uczynić odwrotnie. Aby nie trzymać się tego, co mamy w świecie materialnym, bo łatwo to połączyć i w naszym życiu możemy rzeczywiście powiedzieć, że poprzestajemy na tym, co mamy, czyli już nie chcemy mieć więcej. Tak dziwnie brzmi, prawda? Człowiek, który nie chce mieć więcej, ale mocno trzymamy się tego, co mamy. A Jan mówił, że kto ma dwie suknie, niech jedną odda. Ale tutaj chętnie byśmy powoływali się na ten werset, żebyśmy się trzymali tego, co mamy. W świecie duchowym, kiedy, żeby nie było wątpliwości, ten 25 wiersz drugiego listu, drugiego rozdziału objawienia Jana przenosi nas do rozdziału trzeciego i do wiersza 11. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. To jest jedyna rzecz, której mamy się trzymać. Wyznania Jezusa, tej korony, którą nam Bóg dał jako wieniec dla tych, którzy wytrwali, którzy wytrwają. Tego się mamy trzymać. Tutaj nie mamy na niczym poprzestawać, mamy dążyć do tego celu. Jest to ważne w oczach Boga, dlatego że w Izajaszu 22 rozdział piętnasty wiersz. Izajasz 22:15. Tak mówi Wszechmocny Pan Zastępów. Idź, udaj się do tego zarządcy, do Szebny, przełożonego pałacu, który wykuł sobie wysoko grób i wydrążył w skale dla siebie komnatę, i powiedz, co ty tu masz i kogo ty tu masz, że tu sobie grób wykułeś. Oto Pan rzuci cię daleko, jak rzuca siłacz, i mocno cię pochwyci. Zwinie cię w kłębek, zwinie mocno, jak piłkę rzucać cię będzie po kraju szerokim. Tam umrzesz. Tam także pozostaną twoje wspaniałe wozy. Ty, hańbo domu twego Pana. I pomijając historię, której to dotyczy, przesłanie jest jasne. Bóg nie chce, żebyśmy się przywiązywali do czegokolwiek tutaj na ziemi, do miejsca, do ludzi, bo Bóg sobie zastrzega prawo tego, żeby posłać nas gdziekolwiek w swojej misji, albo tylko dlatego, żeśmy się przywiązali. Może gdybyśmy się nie przywiązali do czegoś, to Bóg by nas nie rzucił gdzieś daleko, nie zabrał tego, do czego się przywiązujemy. Bóg chce, żeby nasze serce było w górze. Żeby w górze, w niebie, w Królestwie było nasze serce, żeby Królestwo Boże było naszym skarbem, tego takim skarbem, który chcemy zdobyć, który zdobywamy, który zdobyliśmy i chcemy zachować. Zachować wieniec zwycięzcy, tą koronę żywota. Myślę, że to jest najważniejsze, co Bóg chce do nas mówić, abyśmy nie przywiązywali się do tego, co mamy. Tu nie chodzi o to poprzestawanie, żebyśmy byli biedni, ale chodzi o to, żebyśmy nie przywiązywali się do tego, co mamy, ani nie szukali tego, czego nie mamy w świecie materialnym, w życiu tu ziemskim, ale dokonali tego wyboru, tej drogi, tych naszych myśli, żebyśmy serce oczyścili od spraw ziemskich i kierowali się na Boga. I według tego postępowali i codziennie dokonywali takich wyborów, które nas prowadzą tą wąską drogą i do tego celu, który jest w górze. Do tego, czego mamy się trzymać. To na dobrach ziemskich mamy poprzestawać, a nawet umieć się nimi dzielić, natomiast dobra duchowe mamy pomnażać i trzymać się tej drogi. Myślę, że Bóg mówi, kiedy tego, co dobre się trzymajcie, to właśnie tej drogi. Nieważne, czy mamy na niej dużo, czy mało, ale to ta droga, która prowadzi do Niego. Droga, o której zawsze śpiewamy, mówimy, modlimy się. Droga do domu Ojca. Do tego, co w górze, bo tu na ziemi wszystko jest ulotne i tak naprawdę nic nie warte. Ale warta jest ta społeczność z Bogiem, bo ona w ciągu dnia wielokrotnie, każdego dnia wielokrotnie może sprawiać radość i muszę powiedzieć, że nawet dziś kilka razy się czułem duchowo, jakbym był gdzieś na spacerze w dzień pochmurny, ale niepełne zachmurzenie i to jest tak, że niebo trochę niebieskie, słońce świeci i chmury wiatr goni takie chmury, które rzucają cieni. I co chwila jakaś sprawa wydawała mi się ciemna i rozjaśniało się później. I następna sprawa, kolejna chmura i kolejne rozjaśnienie. I mówię, chwała Bogu, że ja w każdej sprawie wołam do Boga i wlewa pokój i to serce, i to słońce wychodzi i świeci. I to jest naprawdę, to są małe sprawy. Małe sprawy, ale one są codziennie. Nie oczekujmy, że będą zawsze się działy wielkie rzeczy w naszym życiu. Takie jak nawrócenie, czy różne cuda, może uzdrowienia, może błogosławieństwo na egzaminach, ale w codziennych, nawet małych sprawach, kiedy mamy troskę i oprócz tego, że zastanawiamy się, jak to rozwiązać naszymi ludzkimi siłami, znaleźć chwilkę, parę sekund, żeby w sercu zawołać do Boga, czy chociaż tą minutkę, żeby gdzieś na chwilę klęknąć, czy przysiąść, jak to może, w zależności od miejsca, w którym przebywa i pomodlić się. Naprawdę Bóg zsyła pokój, a później rozwiązanie. Kochajmy naszego Boga i żyjmy dla Niego. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały czas, za świadectwa, za to, że przeżywamy radość. I że możemy mówić właśnie takie rzeczy, tak jak Lila mówiła o tych myślach tego człowieka, jaki to jest. My żyjemy w całkiem innym świecie, w całkiem innej rzeczywistości. Naprawdę cudowny, niezwykły. To jest dla świata niepojęte. Ale tym przez to też jesteśmy takim prawdziwym, żywym świadectwem. I chwała Panu Bogu, że to, co u ludzi wydaje się bardzo dziwne dla nas jest, nawet wyczyn jakiś, dla nas jest to takim powszechnym chlebem, powszednim chlebem, powszednim pragnieniem. Pan Bóg nas tak prowadzi, Pan Bóg nas tak kształtuje, Pan Bóg wlewa pragnienie, tak, i chcenie od Boga przychodzi i wykonanie. Naprawdę, to Pan Bóg czyni, to Pan Bóg nas tak przemienia. Też byśmy się nudzili, też byśmy uciekali, też byśmy inaczej czas spędzali, gdybyśmy nie znali Boga albo gdybyśmy byli chrześcijanami z nazwy tylko. ale ponieważ idziemy za Panem Jezusem Chrystusem, to właśnie tak, no, powiem, no, szokujące to, co Piotrek powiedział, nie, no, szokujące. Wiecie, to jest demoniczny świat już. To jest demoniczny świat i demoniczni ludzie. Takie rzeczy, być w stanie uczynić takie rzeczy, jak pozbyć się swojego dziecka 5-letniego, 6, 7, 3-letniego. To już jest zdemonizowany świat. To jest efekt egoizmu budowanego wciąż i któremu się hołduje. Nie mam innych słów. Demoniczny świat. Demoniczni ludzie. Jak krótko przeczytam, krótko się podzielę, bo tak fajnie ten czas nam upłynął. I jak myślimy o sądzie Bożym, o Bożym sądzie, nie tylko tym końcowym, w ogóle o Bożym sądzie, to najczęściej mamy takie uczucie strachu czy lęku. Nawet niektórzy mówią, że kiedy mówisz o sądzie, to straszysz ludzi, to używasz jakby straszaka. I że się nie powinno tak w zasadzie tak mówić, straszyć po prostu. I dlatego mowa o Bożym sądzie tak jest wyciszona. Nie dziwię się, że świat boi się sądu Bożego, czy powinien się bać sądu Bożego. I był taki kaznodzieja gdzieś tam w Anglii, nie pamiętam teraz, nie powiem jego, ale znany bardzo z tych trzech nazwisk, to jeden z nich, który właśnie głosił w swoich kazaniach o Bożym sądzie i mnóstwo ludzi się nawracało, ponieważ tak to wstrząsało nimi, że staną przed Bogiem, że jest piekło, że będzie Boży sąd i będzie piekło. I akurat to zwiastowanie nie odstraszało ludzi, a pociągało. Nie, ja się nie dziwię może, że świat się boi sądu Bożego, bo podlega temu sądowi i jest świadomy tego sądu. Jeśli dochodzi mowa o sądzie, to oni wiedzą, że to jest to realne zagrożenie, że tak się stanie. Ich taką jakby ludzką obroną jest to odrzucić to, czy uciekać od tego, zamykać uszy. Ale kiedy nawet wśród chrześcijan się mówi, nie mów o sądzie, nie głoś kazań o sądzie, bo co, straszyć chcesz? To właśnie, jeśli mówimy o sądzie, to co? Co towarzyszy? Powinno, bo co towarzyszy, to już... Co powinno towarzyszyć nam? Czy smutek właśnie, czy strach, kiedy mówimy o Bożym sądzie? I tak naprawdę, powszechnie biorąc, tak statystycznie biorąc, to strach, obawa. A tak biblijnie biorąc, 98 psalm. Przeczytajmy ten psalm, bo kiedy go czytałem, właśnie takie myśli przyszły o tym. 98 psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo. Pan objawił zbawienie swoje. I widzimy tutaj Jezusa, Ewangelię i ten czas, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Pan objawił zbawienie swoje na oczach narodów, okazał sprawiedliwość swoją. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela. Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. Wszystkie krańce ziemi, łącznie z nami, z Polską i z Połczynem w tej Polsce. I teraz taka druga jakby część, radosna. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie. Weselcie się, cieszcie się i grajcie. Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie. Na trąbach i głośnych rogach. Grajcie przed królem, panem. Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. To jest takie szokujące. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Ten psalm nawet może czytuje się wiele razy. Grajcie Panu, cieszcie, radujcie się. I tak chrześcijanie grają, cieszą się, radują, uwielbiają, nie wiedząc po co. Myślą, że po prostu po to, żeby po prostu grać, radować się, klaskać, podskoczyć. To się, nie wiem, komu to się podoba? Bogu. Bo nas zachęca do tego psalm. Wiecie, tak bez głębszego wejrzenia, po co klaskać, po co skakać, po co się radować, po co grać. Weselić się, cieszcie się, wznoście Panu okrzyki radości. Zdziwiliby się nawet chrześcijanie, gdyby przeczytali właśnie tak do końca ten psalm, bo on mówi dlaczego i komu to ma się, i w związku z czym. Wszystko to grajcie, śpiewajcie na trąbach, niech szumi morze i to, co je napełnia, świat, niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. Takie biblijne spojrzenie na to, co powinniśmy odczuwać, kiedy będziemy słyszeć, czy mówić, czy mamy świadomość tego, że idzie Pan sądzić ziemię, że idzie Pan, że Pan jest sprawiedliwy, że Pan wydaje sprawiedliwy sąd, że Pan jest sprawiedliwym sędzią. To nie strach, nie lęk, a radość. Nie ma się co bać. Trzeba się cieszyć, bo wreszcie przychodzi sprawiedliwość. Bo wreszcie zwycięża sprawiedliwość. Kiedy mówimy dzisiaj, brat Kazimierz mówił o świętości, o świętym życiu, o tym, żeby oczyszczać twoje serce. Kiedy mówimy często o świętości, to widać strach w oczach ludzi wierzących. Bo mówią, bardzo się starałem, bardzo chciałem, ale nie wychodzi. A kiedy nie wychodzi, to przychodzi strach, bo no co będzie ze mną? Przecież Pan Bóg, no tam jest napisane, że mamy być świętymi jak On. A ja nie mogę takim być, nie umiem, nie potrafię. I po prostu to jest powód do tego, żeby zamknąć temat świętości, żeby nawet uciekać przed tym, przed rozmyślaniem o tym i przed dążeniem do świętości. Wymyślone są już dawno regułki, jakieś slogany, które mówią, że naszą świętość zastępuje świętość Jezusa i już Bogu wcale nie chodzi o naszą świętość, co jest absolutną bzdurą i niezgodne ze Słowem Bożym. Dlaczego mamy się cieszyć się z tego faktu, że Pan idzie sądzić ziemię? Że będzie sądził, czy że sądzi ziemię? Że Pan będzie sądził świat sprawiedliwie? Dlaczego mamy się cieszyć, a nie bać? Wiecie, dlatego, że przed sądem przyszła łaska. Przed sądem przyszła Boża miłość. Przed sądem przyszło Boże zmiłowanie. Chwała Panu Bogu. Bóg jest sprawiedliwy. Ja myślę, że to by była wielka niesprawiedliwość chyba. I byłby powód do strachu, gdyby Boży sąd przyszedł przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Byłyby powody, żeby się bać. Ale nie dlatego, że teraz Jezus zastąpił naszą sprawiedliwość. Nie dlatego. i Bóg już nie patrzy na nas, nie. Tak jak powiedziałem, przed sądem przyszła łaska Boża, która nas uczy czego? Wiecie czego? Pamiętacie? Abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Szczemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Przyszła łaska. Nie łaska, która mówi, nie musisz mieć swojej sprawiedliwości, bo Chrystus jest sprawiedliwością. Nie ta łaska. To nie taka, przynajmniej o takiej łasce nie pisze w Piśmie Świętym. Nie mówi Bóg. Przyszła łaska, która nas chce nauczyć i nauczy. Przyszło Boże zmiłowanie, Boże miłosierdzie, przyszła Boża cierpliwość. Ileż cierpliwości Bóg okazuje nam? Zamiast sprawiedliwego, nawet gdyby był sądu, za nasze życie, za naszą niewierność, za nasze okresy takiej duchowej posuchy, takiego duchowego rozluźnienia, to przy nasza wina. Mariusz powiedział, tam gdzie są dwie drogi, a ponieważ są dwie drogi, to znaczy, że jest wybór. Tam, gdzie są dwie drogi, zawsze jest wybór. To tak bardzo mocno, powiem, było podkreślone i przynajmniej tak ja usłyszałem to mocno w swoim sercu. Tam, gdzie są dwie drogi, zawsze jest wybór. A ponieważ tylko dwie drogi są, więc zawsze jest wybór. Ponieważ przed każdym człowiekiem na ziemi są tylko dwie drogi i są dwie drogi, nie jedna, są dwie drogi, mają wybór. To nie jest tak, że zagarnęła szeroka droga tych ludzi i pcha ich, i zmusza ich. To jest wybór, że oni idą szeroką drogą. Nikt nie musi iść szeroką drogą. Szeroka droga nie ma, nie jest jakimś hegemonem, nie ma prawa władania ludźmi czy niewolenia ich, żeby szli. To jest wybór. I niewierzących, i tego świata, i wierzących. I wąska droga nie jest dla wybrańców, nie jest dla tych, którzy nie wiem, co tam osiągnęli w swoim duchowym życiu, jakiej wyżyny. Jest to wybór każdego grzesznika, każdego człowieka. Jest to wybór. Można wybrać wąską drogę, chwała Bogu. Kiedyś nie można było wybrać, bo jej nie było. Wielu by wybrało, ale jej nie było. Jezus jej nie utorował. To Jezus jest tą drogą. On, kiedy się objawił, została objawiona droga. I to jest wybór. I kiedy czytałem ten, dlaczego się nie musimy bać, dlaczego możemy się radować, że przychodzi sprawiedliwy, że w ogóle my jesteśmy pod sprawiedliwym sądem Bożym. Kochani, a to, że nasze rodziny są inne, to wynik czego? Czy nie tego, że ten sprawiedliwy sąd nas dotknął? My myślimy, że sąd to wyrok, stuknięcie w stół i kraty. W świecie chyba tak. Ale Boży sąd? Cudowny, sprawiedliwy, za który trzeba chwalić Boga? Ponieważ Bóg sądził nasze życie wcześniej, pozwoliliśmy sądzić nasze życie, sądzić nasz egoizm. To teraz możemy kochać nasze dzieci. To teraz możemy mieć pokój, ponieważ daliśmy osądzić nasz egoizm. Gdybyśmy go nie dali osądzić, gdybyśmy go pod sąd Boży nie dali, bylibyśmy egoistami i może byśmy powiedzieli za mały iloraz inteligencji, wstydzę się takiego dziecka. Może byśmy byli tak zezwierzędzeni. Ale pozwoliliśmy... A czemu mamy zgodę w małżeństwach, jeśli ją mamy? A wierzę, że mamy, chwała Bogu. Bo pozwoliliśmy osądzić swoje ego, swoje ja. Według Bożego sądu. Brat Kazimierz mówił, że wydawało mu się, że dobrze, a teraz zrozumiał, myślał, że jak coś powie swojej żonie, nawet tak, pach, bo trzeba, bo no to jest nic strasznego. A pokazał mu Bóg, że to jest obrzydliwość u Boga. Co to znaczy? Gdyby nie przyjął tego sądu, jeśli nie przyjmiesz tego sądu, odrzucisz go, to dalej będziesz uważał, że jest normalne. Ale jak przyjmiesz, to ten sąd cię wychowa. To jest powód i będzie inaczej. Czy nie będzie lepiej? Będzie lepiej. Będzie wspaniale. Czy mamy się smucić, czy straszyć, czy bać, bo sąd Boży przychodzi? Chwała Bogu, że przychodzi sprawiedliwy Boży sąd. I wreszcie każda niesprawiedliwość w naszym życiu może być sprawiedliwie osądzona. Bez łapówek, bez przekupstwa przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, osądź moje życie. Ja chcę Twojego sądu w moim życiu. Jeśli czyjeś małżeństwo kuleje, jeśli są dzisiaj małżeństwa chrześcijan oczywiście, które się rozpadają albo żyją w strasznych układach, Powołuje się im zespoły doradcze. Gdzie trzeba było powiedzieć im prostą rzecz, poddaj się, jeden i drugi, poddaj się pod Boży sąd. Przyjdź do Boga i powiedz, Boże, osądź moje życie, osądź moje postępowanie. I Bóg oczyści, ten Boży sąd oczyszcza. I nie trzeba doradców, bo doradcy nie pomogą. Na pewno nie pomogą. Ale Boży sąd, on przynosi pokój. Boży sąd przynosi radość, dlatego radujcie się. Radujcie się. Kiedy czytałem i myślałem o tym sądzie, zaraz mi przyszedł na myśl wiersz. Nauczę się dróg twoich, abyś mógł przyjść do mnie. Nauczę się doskonałości. Myślałem, że to jest gdzieś daleko, a to jest tylko kartka dalej. Zajrzałem do korkondancji, żeby znaleźć to. To jest tak blisko w psalmie 101. Nauczę się, czy drugi wiersz, nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. Nauczę się drogi doskonałej. Nikt z nas jej z gruntu nie ma, z natury nie ma, nie wiem, nie dostał w spadku drogi doskonałej. Ale jest taka piękna obietnica. Nauczę się drogi doskonałej. Kto jest nauczycielem? Jezus Chrystus. I dlatego się nauczę. Gdyby kto inny, nigdy byśmy się nie nauczyli i nikt z nas by się jej nie nauczył. Ale nauczycielem jest Jezus Chrystus. Nauczycielem naszym jest Duch Święty. On wam objawi prawdę, on wam powie o mnie, wprowadzi was we wszelką prawdę. I dlatego mogę się nauczyć. Nie boję się Bożego sądu. Bracia i siostry, dlatego jeśli nie ukrywajmy nic przed Bogiem, co jest jeszcze nie tak, żądajmy, wołajmy o Boży sprawiedliwy sąd. Smuci mnie, kiedy słyszę, że w takich momentach mówią, zaufaj Bożej łasce, zaufaj, Bóg cię kocha. Bóg, nawet taki brat, kiedy teraz ostatnio takie mam z jednym bratem, takie wymiana takich pisze. Tam gdzieś z twoich stron zresztą. A jak to? Przecież napisane jest, ja się tak boję, bo gdzieś usłyszałem, że brat powiedział w kazaniu, czy tam mi przytacza, w jakim kazaniu powiedziałem, że jeśli ktoś trwa w grzechu, jeśli ktoś jest grzesznikiem, grzeszy, to Bóg zabiera swoją miłość. Jak to, bracie, jest, że Bóg zabiera swoją miłość? Przecież to wszyscy na tym świecie mówią, że Bóg nie zabiera miłości. I księża, i pastorzy, i popi, tak mi tam napisał, mówią, Bóg nigdy nie zabiera swojej miłości. Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi jego grzechu. Wiecie, i to tak mi tak, mieli takie, to jest fajny slogan. Co byś nie robił i jakbyś nie żył, to Bóg ciebie zawsze będzie kochał. Ja napisałem, słuchaj, to ten slogan jest dobry do naprawdę ludzi niezbawionych, którzy żyją w grzechu, nigdy światłości nie poznali. I Bóg ich kocha, chociaż nienawidzi ich grzechu i Bóg chce ich zbawienia. Ale inaczej, jeśli to ma dotyczyć, jeśli ty masz to odnieść do siebie jako do chrześcijanina. Bóg ciebie narodził na nowo, Bóg ciebie stworzył do nowego życia. Bóg cię wyposażył we wszystko, abyś wiódł normalne, czyli Boże życie, sprawiedliwe i święte. I teraz, jeśli ty trwasz w grzechu, to nie myśl i nie przywołuj sobie tego, że Bóg kocha ciebie, a twojego grzechu nienawidzi. Po prostu Bóg ciebie, bardziej właściwe jest powiedzieć, Bóg się na mnie gniewa. Bóg się na mnie gniewa. I teraz pomyśl sobie o tym, jakie skutki są tego, gdy Bóg się na ciebie gniewa. A nie zasłaniaj się jak tarczą, Bóg mnie kocha, tylko mojego grzechu nienawidzi. Nie chowajmy przed Bogiem. Przyjdźmy po Boży sprawiedliwy sąd i chwała Bogu, że się objawiła Boża sprawiedliwość. Że się objawiła Boża sprawiedliwość. Wiecie, dlaczego w niebie będzie pięknie i wspaniale i cudownie przez wieki i nie do znudzenia? Wiecie dlaczego? Bo tam będzie idealna Boża sprawiedliwość. Nie będzie ani jednego grzechu. Nie będzie ani cienia grzechu. Ale ta sprawiedliwość już się tutaj objawiła, dlatego przychodźmy do Pana. On nas uczy, On nas chce uczyć i chce nas nauczyć drogi doskonałej, aby mógł przyjść do nas i przyjdzie po nas. Chwała Jemu. Amen.